Operacja Polska to pojęcie praktycznie nie funkcjonuje w zbiorowej pamięci Polaków, w przeciwieństwie do na przykład zbrodni katyńskiej czy daty 17 września. Przecież w czasach stalinowskiego wielkiego terroru w końcu lat 30. była to największa czystka z powodów narodowościowych. Wystarczyło być Polakiem mieszkającym na terenach Związku Radzieckiego lub tylko nosić polsko brzmiące nazwisko, by zginąć albo trafić do łagru. Z nami goście w studiu Marek Rabiega, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Witamy, dobry wieczór. Doktor Maciej Maciejowski, historyk, także Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie.
Dobry wieczór.
Są z nami także goście przy telefonach. Profesor Mikołaj Iwanow, historyk związany z Uniwersytetem Opolskim oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor fenomenalnej i jakże ważnej książki Zapomniane ludobójstwo Polacy w państwie Stalina, Operacja Polska 1937-38. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Jest z nami także dr Tomasz Zomer, autor książek Rozstrzelać Polaków, ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim, dokumenty z centrali i operacja antypolska NKWD 37-38, geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim. Witamy, dobry wieczór.
Dzień dobry.
Jest z nami także dr Wojciech Lizak, prawnik, historyk i antykwariusz, autor jednej z pierwszych publikacji dotyczącej operacji polskiej. Przypomnę, to publikacja wydana jeszcze w latach 80. w 1987 roku po raz pierwszy, później w latach 90. Polacy w Związku Radzieckim 1918-39. Witamy, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie.
Zacznijmy od profesora Mikołaja Iwanowa. Panie profesorze, dlaczego w dalszym ciągu o operacji polskiej mówi się tak mało, chociaż przybywa ważnych opracowań, ważnych książek i między innymi pańska książka zdaje się być takim kamieniem milowym, by w ogóle do dyskursu historycznego powróciła kwestia ludobójstwa i operacji polskiej właśnie?
We wstępie pan powiedział o tym, że to jest największa zbrodnia NKWD na Polakach. I co jest najciekawsze, że to nie jest pomyłka. To, co pan powiedział, to jest rzeczywiście tak jest. To jest zbrodnia dziesięciokrotnie większa. Tam zginęło 10 razy więcej Polaków niż powiedzmy w Katyniu. To jest zbrodnia, którą można porównać ze zbrodnią na Powstaniu Warszawskim. Też zginęło około 200 tysięcy osób. Także to jest trochę dziwna rzecz, że tyle lat minęło, że pierwsze książki o tym, jeszcze nikt nie wiedział, że to była operacja polska w latach 80., ale już wtedy pan Wojciech Lizek i ja również te pierwsze książki nasze, które ukazały się pod koniec lat 80., myśmy wiedzieli, że coś się stało, coś okropnego, że raptem przypadło w Związku Sowieckim od jednego spisu ludności do drugiego spisu ludności setki tysięcy Polaków. Gdzie asymilacja, może coś i dopiero później, kiedy zostali udostępnione dokumenty, kiedy upadł Związek Sowiecki, kiedy partia komunistyczna komuna w Związku i w Polsce upadła, no to dopiero wtedy zrozumieliśmy, o co dochodzi. Dlaczego tak do dnia dzisiejszego jest to zbrodnia prawie zapomniana? No dlatego, że jeżeli przez tyle lat, prawie po wojnie, 70 lat, 80 lat od operacji Polski, cały czas prowadzono taką kampanię propagandową o to, że nie było takiej zbrodni, no oczywiście trudno przełamać to wszystko i trudno, bardzo trudno, żeby ta zbrodnia weszła w świadomość narodową Polaków, ale coś ruszyło. W tym roku, jak już powiedziano, w Szczecinie prokuratura IPN rozpoczęła śledztwo, pojawiły się nowe książki, i to nie tylko w Polsce, ale również w Rosji, na Ukrainie, nawet w Gruzji. Także ja mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze i ta zbrodnia już nigdy nie będzie zapomniana.
No właśnie, zapomniane ludobójstwo to był podtytuł książki profesora Mikołaja Iwanowa. Coś się zmienia na lepsze i bardzo dobrze. W przyszłym tygodniu premiera filmu dokumentalnego doktora Tomasza Zomera Rozstrzelać Polaków. Wydaje się, że to może być także bardzo ważny głos przywracający pamięć o ludobójstwie w latach 37-38. Przypomnijmy, że pretekstem do rozprawienia się z Polakami jako elementem niepoddającym się rusyfikacji, ateizacji i kolektywizacji była sfingowana afera szpiegowska zakończyła się oczywiście planowaną eksterminacją ludności polskiej w latach 37-38. Panie doktorze, przenosimy się do Tomasza Zomera. Biorąc pod uwagę fakt, że jednak bardzo wielu, także naszych słuchaczy, nie ma zielonego pojęcia, co się wydarzyło 80 lat temu w ZSRS. Czy możemy przypomnieć te najbardziej ważne momenty? Odwołać się także choćby do głosów ekspertów, którzy mówią, że Stalin po prostu po wojnie bolszewickiej miał kompleks Polski i chciał wykończyć Polaków. Proszę nakreślić te najważniejsze konteksty historyczne.
Znaczy, mówiąc bardzo krótko, zaczęło się od podejrzenia Polaków o szpiegostwo. Każdy Polak właściwie był domniemanym szpiegiem. To przyjęło formę instytucjonalną, wymyślono taką organizację, polską organizację wojskową. Rzeczywiście coś takiego istniało pod koniec I wojny światowej. Piłsudski próbował robić pewnego rodzaju takie jakby organizacje zabezpieczające interesy Polski w różnych miastach, na wschodzie zwłaszcza, ale też na zachodzie, bo nie wiadomo było, gdzie ta granica znajdzie swój bieg, więc był POW i we Lwowie, i w Lublinie, ale też w Kijowie, troszkę było w Moskwie. Natomiast to potem pod koniec I wojny światowej, pod koniec tej wojny polsko-bolszewickiej, ta organizacja zniknęła. Zresztą została wymordowana na Ukrainie, w Moskwie, tam w wyniku zdrady takiego oficera Ignacego Sosnowskiego Dobrzyńskiego. I nagle na początku lat 30. powrócono do tej koncepcji. Na początku były takie pojedyncze procesy na Ukrainie, na Białorusi, też w Rosji dotyczące polskiej organizacji wojskowej. A w 37 roku, w okresie wielkiego terroru, nagle postawiono koncepcję, że właściwie cała ludność polska jest zapleczem polskiej organizacji wojskowej. I na początku sierpnia 1937 roku wyszedł rozkaz operacyjny 00485, którym stwierdzono, że należy rozbić kadry polskiej organizacji wojskowej oraz ukarać tych wszystkich, którzy tej organizacji pomagają, a także inne kontyngenty Polaków, którzy byli w oczach władzy sowieckiej nieprawomyślni. Ten rozkaz opatrzono wielkim takim jakby pismem przewodnim, w którym szczegółowo opisano, jak ta polska organizacja wojskowa chce rozbić Związek Sowiecki, zlikwidować przywódców tego Związku Sowieckiego, i maszyna mordowania Polaków ruszyła. Oczywiście Polacy ginęli nie tylko w ramach operacji 00485, ale także w innych operacjach wielkiego terroru, także w operacji tej kułackiej, tak zwanej 00447, bo trzeba pamiętać, że cała ta operacja, wszystkie te operacje miały charakter bardzo specyficzny, pozasądowy. Innymi słowy, tak naprawdę były to postępowania administracyjne prowadzące do śmierci ludzi. Tutaj to jest dosyć powszechnie niezrozumiałe, jakby jest z tym związane pewne niezrozumienie w Polsce, bo mówi się, że były jakieś wyroki i w wyniku tych wyroków tam kogoś rozstrzeliwano. To nie do końca tak było. Tam była raczej klasyfikacja administracyjna. W rozkazie 00485, tak samo jak zresztą w rozkazie 00447, mamy jakby osoby podzielone na dwie kategorie. I po prostu ludzi klasyfikowano do tych kategorii. W kategorii pierwszej było po prostu rozstrzelanie, a w kategorii drugiej było wysłanie do łagru.
O bestialstwie tak... jeszcze powiemy. O tym, że chyba skala tej machiny mordu zaskoczyła Stalina również także. Ale panie doktorze, zanim przeniesiemy się do Wojciecha Lizaka, zapytałbym jeszcze o te dysproporcje, jeśli chodzi o liczbę zabitych. Profesor Nikołaj Iwanow skalę tego ludobójstwa porównuje do Powstania Warszawskiego, czyli mówimy o liczbie ofiar oscylującej w granicach 200 tysięcy osób. Tymczasem według dokumentów NKWD skazano 139 835 osób, z czego zamordowano bezpośrednio ponad 111 tysięcy Polaków. Takimi danymi posługuje się także Instytut Pamięci Narodowej. Czy te różnice wynikają z tego, właśnie wyjaśnimy, skąd te różnice wynikają i ile w tym wszystkim też jeszcze naszej niewiedzy, braku dostępu do ważnych dokumentów?
Ja to wytłumaczę. Wytłumaczenie tego jest dosyć proste. Mianowicie jakby statystyki NKWD były tworzone w tak zwanym trybie rosnącym. Innymi słowy, na przykład we wrześniu było 5 tysięcy ofiar, w listopadzie 15 tysięcy, w grudniu tam ileś tysięcy i to rosło aż do końca. Natomiast te dane, te słynne 111 tysięcy, to jest ustalenie memoriału jeszcze z 93 roku, czy może nawet z 92, to ciężko to stwierdzić, opiera się o jeden z tych raportów jakby narastających. Tak naprawdę nie wiadomo, skąd ten raport, dokładnie z jakiej daty pochodzi. Oni tam mówią, że to jest w granicach października, ale dokładnie tego nie wiadomo, dlatego, bo tak naprawdę memoriał nie dysponuje w tej chwili tym dokumentem. To zostało spisane, wtedy jeszcze nie było takich materiałów, znaczy takich materiałów do przenoszenia jakby i kopiowania tych dokumentów, więc oni to spisali i no ja tam parę razy się prosiłem ich o udostępnienie jakby źródła, i oni tego źródła nie posiadają. Także to jest jeden z takich, to jest prawdopodobnie jeden z tych szacunków NKWD. To nie jest na pewno szacunek końcowy. Szacunek końcowy prawdopodobnie był stworzony w styczniu 1939 roku, może nawet w lutym 1939 roku. Natomiast mamy pełne dokumenty z Ukrainy i jakby porównując dane z Ukrainy w tych danych memoriałowych, które są jakby powszechnie znane, no widać wyraźnie, że te dane z Ukrainy są wyższe. To nie jest duża różnica, to jest w granicach 15%. I to można już łatwo porównać, dlatego bo z kolei te dokumenty z Ukrainy mają swoją sygnaturę, można sobie obejrzeć oryginały. Także w moim przekonaniu mówienie o liczbie 111 tysięcy to jest już w tej chwili rzecz przestarzała. Mhm. Tym bardziej, że tak jak mówię, memoriał nie jest w stanie tego dokumentu pokazać. Z kolei wiadomo, że Polacy ginęli też w tych innych operacjach, w operacji kułackiej, na Ukrainie szczególnie bardzo wielu Polaków zginęło w operacji kułackiej. Ginęli też w takim trybie jakby represjonowania żon Polaków, a oprócz tego zginęło wiele dzieci, wielu ludzi związanych jakby z rodzinami tych represjonowanych, które potem wskutek pozbawienia rodziców, pozbawienia utrzymania, no zginęły po prostu, tak? Także wydaje się, że taki szacunek bardzo racjonalny to jest te około 200 tysięcy i trzeba przyznać, że jeden z tych twórców tego pierwszego szacunku, czyli Nikita Pietrow na ostatniej konferencji zorganizowanej przez profesora Iwanowa, no stwierdził, że przyznaje, że mniej więcej tak to trzeba szacować. Także wydaje się, że ta liczba 111 tysięcy, która jak powiedziałem się wzięła z początku lat 90. z jednego dokumentu, którego treści tak naprawdę nie znamy. Znamy tylko pewien odpis, no jest po prostu już nieaktualna.
Drodzy Państwo, za chwilę goście w studiu, ale jeszcze dr Wojciech Lizak, przypomnę, autor jednej z pierwszych publikacji dotyczącej operacji polskiej. Panie doktorze, jak wielu rzeczy, jak wielu faktów jeszcze nie znamy, a te dotyczą operacji polskiej właśnie? Ile tu jeszcze czarnych, zamazanych kart?
Ja rozpocznę od takiego stwierdzenia, że rzeczywiście w III RP tą problematykę zaniedbaną. Pamiętam, jakim dla mnie wstrząsem był artykuł pana profesora Iwanowa w Polityce. To była jedna z pierwszych oficjalnych publikacji, bo mój tekst ukazał się w podziemiu, a później gdzieś od 92 roku pierwszego już nie było chętniki, a później wznowiłem tą swoją książeczkę własnym sumptem. Sprzedałem rzecz oną w nakładzie prawie 30 tysięcy egzemplarzy, co to jest nakład dzisiaj po prostu niewyobrażalny. Później jakoś ta tematyka zniknęła. Ale ja bym się chciał odnieść jeszcze do czego innego. Ja w odróżnieniu od profesora Iwanowa, na czym ubolewam mocno, byłem pozbawiony dostępu do źródeł sowieckich. Pisałem to z relacji pamiętnikarskich i z tego, co wytworzono wokół organizacji tak zwanego polskiego eksperymentu w Związku Sowieckim w formie oficjalnie wydawanych czasopism, gazet, no wszystkich rozmaitych rzeczy, które miały wychować tak zwanego sowieckiego Polaka. Z mojej perspektywy, bo ja to inaczej rozpatrywałem nieco, generalnie rzecz biorąc Polak w dialektyce sprzeczności, tak by to należało nazwać, skąd się wzięła ta nadzwyczajna wrogość całego aparatu sowieckiego do Polaków, jakie to miało podłoże teoretyczne właśnie, właśnie w dialektyce sprzeczności, w materializmie historycznym. I nie chcąc się tu już za mocno rozgadywać, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, jak do tego doszło i co wynikało, jakie były, że tak powiem, konsekwencje również praktyczne później, bo to, co z operacji polskiej wyniesiono, te doświadczenia, to one później od 1939 roku były wykorzystane w eksterminacji ludności polskiej na Kresach. Przypomnę tylko jedną osobę, chociażby Canawę, który rozprawiał się z Polakami z okręgu Dzierżyńskiego, czyli pod Mińskiem, a później w 1939 roku masowo wsadzał Polaków do więzień, organizował wysyłkę na wschód i co więcej, w 1944 roku również pacyfikował Białystok jesienią. No przykro stwierdzić, ale jeszcze raz, kolejnym razem to powiem, jego pomocnikiem był późniejszy wojewoda szczeciński Leonard Borkowicz. Wracając wtedy do początku tego eksperymentu Polskiego Związku Sowieckiego, to trzeba powiedzieć, że to się rozpoczęło we wczesnych latach 20. od uchwały III Międzynarodówki o tym, że należy w Związku Sowieckim przygotować kadry dla przyszłej Europejskiej Republiki Rad. I w Polsce ten eksperyment, polski eksperyment miał właśnie takie zadanie, że trzeba było przygotować wszystkich przyszłych polskich urzędników Polskiej Republiki Rad do tego, żeby oni mogli założyć socjalizm. To samo robiono z Czechami, to samo robiono również z Niemcami. Bo wiadomo było, że Związek Radziecki był jedynie przyczółkiem Europejskiej Rewolucji Światowej i że ten eksperyment miano przenieść na Zachód. Ja jestem posiadaczem takiej, no kapitalnej według mnie kolekcji plakatów antypolskich, wydawanych właśnie w latach 1919-1921. I dla mnie najbardziej taki charakterystyczny plakat to jest wydany właśnie w 1919 roku w Moskwie, kiedy sowiecki żołnierz przebija polskiego łana, na dole jest podpis z drogi. I to była właśnie ta cała sprawa. Jak już Polacy zatrzymali tą nawałę sowiecką, to później cały czas się zastanawiano nad jedną rzeczą. Co zrobić, żeby wychować tak zwanego sowieckiego Polaka najpierw w samym Związku Sowieckim. Nie chcę już tutaj opowiadać, bo rozpisałem się tam dość mocno w tej swojej książce. Chcę powiedzieć między innymi tego typu sprawy, że nawet przystąpiono do reformy, to był bardzo przemyślany program, nawet przystąpiono do reformy polskiej ortografii, bo oni uznali polską ortografię za niezwykle skomplikowaną i że to była wyraz przemocy klasowej nad polskim ciemnym chłopem. W związku z tym za futurystami polskimi rzucono hasło, jak się mówi, tak się pisze. Ja czytałem te teksty pisane w tym polskim języku klasowym, to ja naprawdę nie potrafiłem czasami zrozumieć, o co tutaj chodzi, bo człowiek przyzwyczajony do polskiej ortografii ze zdziwieniem patrzył, jak likwidowano RZ na przykład, jak likwidowano U zamknięte, U otwarte. To był praktycznie rzecz biorąc całkowicie niezrozumiałe kwestie. Chcę tylko, mówię to dlatego między innymi, że chcę powiedzieć, że rok 1937 nie wzięły się z niczego, że to była klęska koncepcji wychowania sowieckiego Polaka. Tutaj też padło, troszeczkę bym polemizował z panem doktorem Zomerem odnośnie PW, że to nie była wcale marginalna na kresach organizacja. To była organizacja, która chociażby zezwoliła Mińsk w lutym 1918 roku i że ona rzeczywiście miała i poparcie, i dobre struktury organizacyjne i potrafiła naprawdę się bardzo dobrze zweryfikować, a że ona później wróciła jak mantra w propagandzie sowieckiej, no to właśnie z tego powodu. Nie udał się polski eksperyment, nie udało się wychować sowieckiego Polaka, w związku z tym stało, co się stało. Nie chcę już wracać do kolektywizacji, ale ja tylko tyle jeszcze powiem, że zgodnie z maksymą Lenina, Lenin uczył, jak sowieccy bolszewicy powtarzali, że trzeba się oprzeć na biednaku, neutralizować średniaka i zwalczać kułaka. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że większość wsi polskich na kresach była jednak zaściankowa, czyli była pochodzenia szlacheckiego, to z definicji ich ustawiały już na pierwszym etapie walki klas, czyli właśnie podczas kolektywizacji, w roli wrogów klasowych. Ponadto te wsie były nieco zamożniejsze od okolicznych wsi białoruskich czy ukraińskich, w związku z tym z definicji byli kułakami. Pierwszą taką większą eksterminacją tam wtedy dokonaną w Związku Sowieckim była oczywiście kolektywizacja, rozpoczęta w 1928 roku, zakończona w zasadzie w 1932 roku i wtedy naprawdę dużo, dużo wsi polskich, polskich zaścianków również zostało zlikwidowanych, w tym sensie, że mężczyzn umieszczano w obozach filtracyjnych, tak by to dzisiaj można było określić. Rodziny zostawały po wsiach, ale tam już złamano opór i to bezwolnie szło do zakładanych kołchozów. Chcę tylko tyle jeszcze powiedzieć, że książkę pana profesora Iwanowa ostatnio poprosił mnie o recenzję Instytut Wschodni. Muszę powiedzieć, że z dużą przyjemnością napisałem, powiedziałbym wręcz laudację na temat tejże książki. To tyle może.
Bardzo dziękujemy.
To znaczy się, chodzi mi o jedną rzecz. Chodzi mi tu o takie podsumowanie tej mojej wypowiedzi, że 37 był zarówno finałem jakiegoś procesu, który zaczął się w 1919 roku, z momentem utworzenia trzeciej międzynarodówki, jak i miał później duże konsekwencje zarówno od 1939 do 1941 roku i później po 1944 roku. To naprawdę się położyło nie cieniem, ale dużym wpływem na dzieje PRL-u.
Trzeba bić Polaków ile wlezie, kontynuujcie w tym duchu, wyciągajcie zeznania i na nic nie zwracajcie uwagi. Tak rozkazywał Mikołaj Jeżow. Z aresztowanymi nie należy się cackać, bić po mordzie, bić bez ograniczeń, żadnych pozwoleń nie trzeba. Tak mówił Leonid Zakowski. A Stalin czytał raporty i notował. Bardzo dobrze, szukajcie dalej i czyśćcie te polsko-szpiegowskie śmiecie. W studiu także dr Maciej Maciejowski. Za chwilę więcej powiemy o śledztwie, które prowadzi prokuratura IPN, stąd także w naszym studiu Marek Rabiega, ale zapytam panie doktorze o celowość tego śledztwa. W sensie symbolicznym oczywiście jest szalenie ważne, ale biorąc pod uwagę jeszcze kwestie biologiczne, już jest chyba coraz mniej osób, które są w stanie zdać świadectwo, prawda? W pańskiej ocenie to śledztwo ma sens? Zapytam brutalnie.
To jest śledztwo bardziej o charakterze historycznym, czyli mające na celu zadośćuczynienie ofiarom i ich rodzinom, jak też przypomnienie samego faktu, zestawienie podstawowej faktografii, ukazanie sprawców i oprawców tej akcji antypolskiej. I to jest główny cel w tej chwili, bo wiadomo, że no, mamy, jeżeli chodzi o ofiary, mamy już tylko dzieci, wnuki, prawnuki ofiar. Co do sprawców, no też z przyczyn biologicznych tutaj nie należy oczekiwać jakiejś rewelacji, postawienia ich przed sądem. Po drugie, mamy jeszcze taką kwestię, że no zdecydowana większość tych NKWD-zistów, przynajmniej z pionu decyzyjnego, No, zginęła zresztą krótko po zakończeniu akcji antypolskiej, często jeszcze w ramach tego wielkiego terroru, często oskarżani, zresztą byli o szpiegostwo paradoksalnie na rzecz Polski.
W naszym studiu Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, także Instytut Pamięci Narodowej. Panie naczelniku, informacja o tym, że IPN będzie badał komunistyczną zbrodnię i że poszukiwani są świadkowie, podawaliśmy już w grudniu 2016 roku. Teraz mamy wrzesień, czyli 10 miesięcy ważnej, jak sądzę, pracy i można już powiedzieć o jakichś efektach, w sensie zgłoszonych świadków, wiarygodności tych relacji, przydatności tychże. Wiem, że do oddziału IPN-u w Szczecinie zgłosiło się kilkadziesiąt osób przez te ostatnie miesiące.
Tak, ja chciałem w pierwszej kolejności powiedzieć, że badania, ustalenia naszych moich szanownych przedmówców są dla nas bardzo ważne. Bez nich niewiele byśmy wiedzieli na ten temat. Niewątpliwie będziemy tutaj korzystać z tych ustaleń. Śledztwo rozpoczęto 25 stycznia de facto 2017 roku po wykonaniu pewnych wstępnych czynności. Faktycznie na skutek działania między innymi także Państwa Radia zgłosiło się kilkadziesiąt osób.
No i też przypomnijmy słuchaczom, panie naczelniku, że wcześniej nie było można, prawda, takiego śledztwa podjąć.
To też jest
ważna kwestia.
Zmiany ustawowe pozwoliły IPN-owi zająć się zbrodniami komunistycznymi popełnionymi no de facto przed 17 września 1939 roku. Wracając do tematu, z tych kilkudziesięciu osób, około 15 osób są to osoby, które wykonują prawa pokrzywdzonego, więc bądź dzieci, bądź wnuki osób zamordowanych. I dla nas te relacje, które one posiadają, są bezcenne wręcz. Jest to źródło, do którego często ciężko dotrzeć, czy historykowi w archiwach. To jest dla nas bardzo istotna rzecz. Wracając jeszcze do pytania o sens tego śledztwa, no można właśnie postawić pytanie, a jaka jest liczba osób zamordowanych? Nie znamy tego. No, prokurator nie może opierać się na szacunkach, nie może pozwolić sobie na ustalenia szacunkowe. I w tym śledztwie będziemy dążyć między innymi także do odpowiedzi na to pytanie. Przez te kilka miesięcy od...
Panie naczelniku, to przy okazji, nawiązując do tego pytania, które skierowałem w stronę doktora Zomera, czy IPN też zweryfikuje te oficjalne dane z dokumentów NKWD mówiące o 111 tysiącach zabitych?
Oczywiście będziemy się starać. Na bieżąco prokurator prowadzący postępowanie, prokurator Osiński, tworzy listy osób zamordowanych, jak i listy sprawców tej represji. Obecnie lista ta liczy około 800 nazwisk, czyli w przeciągu tych kilku miesięcy jest to gigantyczna praca. Natomiast no, czeka nas praca, której ogrom trudno na razie objąć. Mówimy tu wszak przy tych niskich szacunkach o ponad 111 tysiącach zabójstw, spraw o zabójstwo.
I też jest ważna kwestia, panie naczelniku, myślę, dostępności do dokumentów. Wiemy, że bardzo wiele cennych materiałów znajdowało się w archiwach ukraińskich, do których nasi badacze mają dostęp zdaje się, od 2014 roku. Wspominaliśmy tutaj memoriał. A jak strona rosyjska podchodzi do śledztwa IPN? Z przychylnością czy absolutnie odwrotnie?
To znaczy bezpośrednich kontaktów oczywiście nie mamy. Tego stanowiska wyrażonego w formie oficjalnej nie ma. Ja mogę powiedzieć tylko odnośnie, porównać tą sytuację z doświadczenia z innymi sprawami, w których zwracamy się czy do Federacji Rosyjskiej, czy do Republiki Białorusi z wnioskami o pomoc prawną. No są one odrzucane, tak? Nie są realizowane te wnioski, jak Białoruś odpowiada nam od razu, iż to jest sprzeczne z ich ustawodawstwem i oni tych czynności nie będą wykonywać. Rosja natomiast na te odpowiedzi ma przeróżne. Kieruje te wnioski do realizacji, albo odpowiada, że nic nie znaleziono, albo że też nie można z jakichś tam względów proceduralnych. Natomiast no my oczywiście będziemy się starać dotrzeć do tych dokumentów, także poprzez historyków, poprzez ich badania, oczywiście poprzez oficjalne także kanały. Jaka będzie ich skuteczność? Trudno powiedzieć. Dużo zależy w tym zakresie od woli politycznej. czynników, czy to w Federacji Rosyjskiej, czy w Republice Białorusi. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że wystąpiliśmy, poszukujemy tych dokumentów, gromadzimy te dokumenty, które znajdują się na terenie kraju. Wytypowano już w samym IPN-ie około 116 jednostek archiwalnych, które są poddawane sukcesywnym oględzinom. Zwracamy się do wszystkich tych instytucji, często nawet takich nietypowych, w których wiemy, że te dokumenty, jakieś ślady dotyczące tej sprawy znajdują się po prostu z tej całej mozaiki tych puzli, tak, rozrzuconych po terenie kraju i nie tylko. Będziemy starali się ten cały obraz tej zbrodni noszącej wszelkie cechy ludobójstwa, jak tu pan redaktor słusznie zauważył, złożyć. Ważnym też takim elementem tego śledztwa będzie w przyszłości poszukiwanie miejsc pochówków tych osób. Ja chciałem tu podkreślić, że często dla rodzin osób pomordowanych, właśnie dzieci, wnuków, a nawet dalszych jeszcze krewnych, to jest niezmiernie istotna rzecz. Wskazanie tego miejsca, gdzie ciała tych osób mogą się znajdować. No i oczywiście chcemy wskazać sprawców, nie tylko tych z szczytów decyzyjnych, którzy są znani, ale także tych wykonawców na dalszych etapach tej machiny zbrodniczej NKWD, która wówczas funkcjonowała.
Musimy pamiętać, że już wówczas Sowieci testowali próby całopalenia ciał. Nie udało się tego dokonać, co daje jeszcze szansę i możliwość odnalezienia tych miejsc pochówku, o których mówi teraz naczelnik Marek Rabiega.
Panie redaktorze, właśnie. Ale tylko przerwę. Mhm. Nawet te symboliczne miejsca, biorąc pod uwagę nasze ustalenia w śledztwach niemieckich, na przykład w Zamku Śmierci Hartheim, gdzie te prochy spoczywają, także spopielone, to jest dla ludzi ważne.
Absolutnie tak. Wracamy do profesora Nikołaja Iwanowa. Panie profesorze, pan starał się penetrować moskiewskie archiwa, ale do pewnego czasu, no bo w pewnym momencie stał się pan persona non grata i raczej już za bardzo poszukiwań w Rosji czynić pan nie może. Jak wiele dokumentów jeszcze może być tam skrywanych, absolutnie ważnych dla wyjaśnienia wszystkich kontekstów, faktografii, wreszcie potwierdzenia liczby ofiar?
Był taki krótki okres w historii tych naszych badań. To jest początek lat 90., kiedy wydawało się, że w Rosji będzie kolejny proces nurenberski, partia komunistyczna będzie postawiona przed sądem, będzie odpowiadać. No ale to się skończyło. Ale w tym okresie, w tych początku lat 90. właśnie grupie moskiewskich badaczy na czele z Nikitą Pietrowym udało się właśnie znaleźć te dokumenty. I później Tomasz Zomer też przez memoriał przywiózł te dokumenty do Polski. Także to jest niewątpliwie jego zasługa. Ja, kiedy rozpocząłem swoje badania, to ja jedynie mogłem domniemywać o tym, że coś podobnego jak operacja polska, nie wiedziałem jaka nazwa, coś. Natomiast Tomasz Zomer, to jest jego zasługa, on to wszystko przywiózł, on wydrukował, jeżeli ja się nie mylę, to on wydrukował już na dzień dzisiejszy chyba 3-4 książki o operacji polskiej. Szkoda, że małym nakładem. Szkoda, że na rozpowszechnienie tych książek nie podłączy się IPN. Szkoda, że te książki nie są
rozpropagowane,
kierowane do szkół i tak dalej. Tam taka niesamowita książka, którą wydał Tomasz Zomer, o dzieciach operacji polskiej, wspomnienie dzieci operacji polskiej. To nie można czytać bez lez. Naprawdę, to są straszne rzeczy. Ale my musimy, bo to jest nasza historia. Nie ma Polaków pierwszej i drugiej kategorii. Ci Polacy, którzy zostali za granicą ryską, to nie byli sami komunisty. Ja bardzo często spotykam się z takim zarzutem, że no, to dobrze, operacja polska, jedni komuniści mordowali drugich komunistów. To jest kompletna nieprawda. Ja próbowałem policzyć, ile komunistów było rozstrzelanych wśród tych ofiar operacji polskich. To jest w granicach 3-5%. Reszta to byli normalni Polacy. ci, którzy zapłacili największą cenę za to, że byli Polakami, za to, że zachowali język, za to, że zachowali wierność ojczyźnie. Zresztą, no to wiadomo, że to jest komunistyczna jakby taktyka. Jeżeli trzeba przygotować się do czegoś, to przystępujemy do operacji masowych. Po prostu, no tak jak operacja na Ukrainie Zachodniej, kiedy cały wsie byli wywożone, żeby po prostu UPA nie mogła korzystać z zaplecza tej ludności. Dokładnie to samo wydarzyło się w latach w 1937-1938 roku w Związku Sowieckim. I po prostu Stalin rozpoczął ludobójstwo, tą masową eksterminację po Polaków, żeby nie było możliwości nawet jakiejkolwiek irydenty. On po prostu zniszczył naród polski dlatego, żeby nikt nie mógł w Związku Sowieckim w razie wojny, no ale Związek Sowiecki szykował się do wojny z Polską w latach 30., żeby nikt nie mógł wystąpić poparciem dla Polski w razie tej wojny.
Wracamy. Proszę dokończyć, tak, tak. Panie profesorze, to ostatnie zdanie, bo...
Ja może jeszcze powiem coś bardzo, bardzo ważnego. Jak to wszystko wygląda? Dla mężczyzny w sile wieku, mającą w swoich dokumentach zapisano narodowość Polska, przeżyć 37-38 rok, to było prawie niemożliwe. Ja uważam, że co drugi mężczyzna w sile wieku został postawiony przed plutonem egzekucyjnym i został zgładzony w Związku Sowieckim. Jedna z moich rozmówczyń na Ukrainie powiedziała coś takiego. Być Polakiem w Związku Sowieckim w latach 30. to mniej więcej to samo, co być Żydem w III Rzeszy czy na okupowanych przez Niemców terytoriach w czasie II wojny światowej. Polaków mordowano z taką samą bezwzględnością, z taką samą wściekłością, tak jak Niemcy mordowali Żydów podczas II wojny światowej.
To ja jeszcze przypomnę wypowiedź profesora Martina z Uniwersytetu Harvarda, który stwierdził, że Polak mieszkający w ZSRR miał 31 razy większą szansę być rozstrzelanym niż wynosiła średnia dla innych grup narodowościowych w tym okresie. Wracamy do doktora Tomasza Zomera i też ważna informacja dla wszystkich gości. Zostało nam mniej więcej 15 minut. Panie doktorze, zapytałbym o premierę filmu dokumentalnego Rozstrzelać Polaków. Premiera w przyszłym tygodniu. Tytuł filmu nawiązuje oczywiście do tytułu pańskiej książki Rozstrzelać Polaków, ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim, dokumenty z centrali. Na ten film też trzeba było długo czekać, prawda?
No tak, no ja oczywiście najpierw chciałem podziękować panu profesorowi Iwanowowi za miłe słowa. Pan profesor Iwanow zresztą występuje w tym moim filmie, jak i wszyscy ci czołowi badacze. No niestety nie dotarłem do doktora Lizaka, bo rzeczywiście on też ma taką zasługę, że jako pierwszy, chociaż mi się udało jeszcze wyśledzić jednego autora w paryskiej kulturze, jak potem robił, w zeszytach historycznych, przepraszam, pana Lewandowskiego, który jeszcze w 70. bodajże 6. roku dostrzegł, że coś takiego mogło mieć miejsce i napisał kilka takich artykulików, ale potem rzeczywiście pan Lizak obok profesora Iwanowa jako pierwszy, tak jeszcze nie mając dostępu do dokumentów, trafnie zwrócili uwagę, że coś tam było na rzeczy w zakresie mordowania Polaków na masową skalę. Natomiast no, ten film ja planowałem już zrobić wiele, wiele, wiele lat temu, natomiast dopiero ostatnio się pojawiła taka okazja. Krótko mówiąc, udało mi się uzyskać tam finansowanie tego filmu i on przedstawia zarówno historię tych wydarzeń, najważniejsze rzeczy, oczywiście wersja jest nieco uproszczona, jak i przedstawia te miejsca wszystkie. Pan mówił na przykład o tym miejscu, gdzie palono. No to wiadomo, gdzie to jest. No to jest cmentarz Doński w Moskwie. Być może tam był tak zwany Doński krematorium, była cerkiew przerobiona na krematorium i tam spalono no, większość tych zamordowanych polskich komunistów. Można powiedzieć, że tych jakby nie tyle skazańców, co zamordowanych lepszej jakości, w cudzysłowie, palono właśnie tam w tym dońskim krematorium, podczas kiedy tych gorszej jakości też w cudzysłowie rozstrzeliwano na poligonie w Butowie i tam w okolicach. I my pokazujemy te wszystkie miejsca. No i pokazujemy też tę taką historię bardzo symboliczną i znamienną, mianowicie dotyczącą tej polskiej wioski Białystok pod Tomskiem w pobliżu rzeki Ob. Tam akurat mieliśmy takie szczęście, że znalazł się potomek polskiej rodziny, Wasilij Haniewicz, który pochodził z tej wioski i na początku lat 90., a nawet jeszcze w latach pod koniec lat 80. postawił sobie za ambicje udokumentowanie, jak ta wioska została przez komunistów wymordowana. A z tej wioski wymordowano w tej wiosce niemal wszystkich mężczyzn. Tam dosłownie paru ocalało w ten sposób, że po prostu ich nie było na miejscu i jak w lutym doszło do takiej łapanki w tej wiosce, to po prostu ich ten los ominął. I to jest jedyne takie miejsce, bo wiadomo, że takich miejsc było więcej. No, my to byliśmy w stanie pokazać z tego względu, że pan Haniewicz cały czas jest aktywny, jest dyrektorem jednego związku, znaczy w byłym Związku Sowieckim, czyli w obecnej Rosji, Muzeum Represji Politycznych, które się znajduje w Tomsku. A oprócz tego zrobiliśmy szereg rekonstrukcji, bo cały problem polega na tym, że oczywiście nie zachowały się, albo przynajmniej nie wypłynęły żadne materiały wizualne z tych zbrodni. O ile na przykład Niemcy podczas II wojny światowej takie filmy robili i to można obejrzeć w różnych kronikach czy w różnych filmach dokumentalnych, to praktycznie nie zachowały się żadne zdjęcia z wykonywania tych wszystkich zbrodni. No więc musieliśmy to narysować, krótko mówiąc, i to narysowaliśmy. I już widz osądzi jakby tę pracę plastyczną, ale tam dokonaliśmy rekonstrukcji, jak to naprawdę mogło wyglądać to według tych wszystkich dokumentów.
No i może dobrze, panie doktorze, bo wówczas te obrazki byłyby bardzo drastyczne. Przypomnijmy choćby Kujbyszewa Iwanowa, który rozrywał ludziom gardła i ogłaszał konkursy na zabicie jednym kopnięciem. Wracamy do doktora Wojciecha Lizaka. Panowie, zostało nam 7 minut, więc powoli będziemy szukać konkluzji. Mówimy o tym, że zmienia się coś na lepsze. Coraz więcej o operacji polskiej mówi się także w mediach. Jak słyszymy, w przyszłym tygodniu premiera filmu. Po drodze powstała też Fundacja Rodacy 37, w którą zaangażowany jest profesor Nikołaj Iwanow. W planach, wiem, jest postawienie także pomnika w centrum Warszawy, ale pytanie fundamentalne, panie doktorze, to pytanie do Wojciecha Lizaka. Jak dziś młodzieży mówić o operacji polskiej? Jaka lekcja powinna z tego płynąć?
Że jest to potwornie trudne zadanie. To znaczy się, jeżeli można tego typu zabiegi nazwać celowo robioną polityką historyczną, od której ja się nie odżegnuję, uważam to za bardzo potrzebny zabieg, to chyba to już jest za późno. To, co, jak powiadam, ja sprzedałem tą swoją książeczkę w nakładzie tam blisko 30 tysięcy egzemplarzy już w trzeciej RP. W tej chwili tego typu nakładów chyba na żadną książkę historyczną nie ma. To już się skończyło. To już się skończyło. Ten czas został w jakiś taki sposób zaprzepaszczony i wysiłek pana profesora i wysiłek pana doktora, on czasami może trafiać w próżne. Ja bardzo mocno nad tym boleję, ale chyba niewiele da się zrobić. Te 25 lat zostało jakby zmarnowanych. Ja tylko powiem, że w odniesieniu do naszych zachodnich sąsiadów, jeżeli oni, tworząc Republikę, Niemiecką Republikę Federalną, tak to się nazywało, tworzyli ją z tak zwanym lękiem założycielskim, żeby nie nastąpiła recydywa faszyzmu, bo nie wiedzieli, że mieli opozycję u siebie antyhitlerowską, a czasami się wstydzili, to w ciągu tych ostatnich, powiedziałbym, 50 lat, pomału z tego lęku założycielskiego został pozytywny mit założycielski, że jednak była grupa oficerów, że istniała organizacja Biała Róża, że istniało cały szereg teologów, zarówno protestanckich, jak i katolickich, którzy rzeczywiście ten obór przeciwko Hitlerowi zrobili. My mimo wszystko tego typu rzeczy, nawet tych traumatycznych, tych ofiar jako pewnego mitu założycielskiego, nie zdołaliśmy wpoić świadomość młodego pokolenia. Co więcej, on jakby się wskurczył. Bo to, co tutaj profesor Iwanow mówi, że to była tragedia na miarę Powstania Warszawskiego, to na szczęście dzięki tak zwanym użalnikom warszawskim to jakoś się przełamało, ale wydaje mi się, że ta druga tragedia, wielka tragedia Polaków ze Wschodu, powinna zostać przywrócona zbiorowej pamięci. Ja tylko tyle dodam, że tutaj mówimy o tych wszystkich rozstrzelanych. Ale proszę sobie wyobrazić, te matki tych dziadków i te dzieci, które były pakowane do eszelonów po zabraniu mężów, młodych mężczyzn i wysyłane do Kazachstanu. W Kazachstanie jakoś tam przeżyli. Jakoś tam przeżyli. Ale przecież dzieci, NKWD-ści, którzy umierali, wyrzucali i zostawiali na peronach albo wprost przez okno. Chcę przypomnieć tylko tyle, że ta sama technologia śmierci miała miejsce od 10 lutego 1940 roku, że najpierw zabierano mężczyzn, a później wysyłano samotne kobiety z małymi dziećmi podczas czterech kolejnych wysyłek. Powtarzam, zostały techniki, zostali ludzie, mimo że część, jak tutaj panowie słusznie podkreślali, została później również dołączona do rozmaitych pseudospisków i rozstrzelana, zresztą słusznie, bo nie ma co tych ludzi żałować, chociaż w ten sposób ludowa sprawiedliwość przeobraziła się swoje przeciwieństwo, ale spora część z nich została, bo to nie tylko Canava, minister bezpieczeństwa Białorusi przed wojną i po wojnie, ale przecież mogę tutaj przypomnieć Antona Skubaszewskiego czy Dmitrija Wozniesieńskiego, którzy praktykowali w represjach antypolskich.
I drodzy państwo, wracamy na chwilę jeszcze do studiu. Doktor Wojciech Lizak, bardzo dziękujemy panie doktorze. Pan doktor za granicą, więc nie będziemy narażać na niepotrzebne koszty. Bardzo dziękujemy, życzymy dobrej nocy panie doktorze. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, kłaniam się wszystkim.
A my jeszcze na moment wracamy i do doktora Macieja Maciejowskiego i Marka Rabiegi. Panie doktorze, może pan ma pomysł, jak młodzieży opowiadać o operacji polskiej, bo doktor Wojciech Lizak jednak dość sceptyczny, jeśli chodzi o przywracanie tej pamięci.
Tu chyba trzeba wykonać jednak pracę organiczną, czyli pracę od podstaw i ukazać w ogóle młodzieży cały szeroki kontekst obecności Polaków w Rosji. Skąd oni się w ogóle wzięli? Więc po pierwsze byli to autochtoni, czyli potomkowie mieszkańców dawnej pierwszej Rzeczypospolitej, głównie szlachta zagrodowa, ale także chłopi w mniejszym stopniu, czy wcale w zasadzie właściciele ziemscy, bo ci zostali zamordowani już w czasie rewolucji październikowej. Byli to potomkowie zesłańców polskich, byli także komuniści, niestety, i ich sympatycy, bo i takiej kategorii nie brakowało, a także emigranci zarobkowi. Warto chyba też powiedzieć, jakim złem jest kreowanie pewnych stereotypów, antypolskich fobii, które narastały zresztą już w okresie zaborów, gdzie Polacy byli ukazywani przez Rosjan jako ci wieczni buntownicy, zdrajcy idei słowianofilskiej. I wreszcie w 1918 roku ci, którzy zakwestionowali w ogóle imperium rosyjskie, imperium carskie, tak? I tutaj na czele z Piłsudskim wybili się na niepodległość, a przy okazji uzyskała niepodległość także Litwa, Łotwa i Estonia. A więc Rosji zagroziło to, że Polacy wybiją się z tej strefy wpływów rosyjskich. I stąd narosła cała też dodatkowe fobie antypolskie, stereotypy Polaka katolika, Polaka szpiega, Białopolaka. I w tej atmosferze mógł się pojawić także te największe represje właśnie okresu stalinowskiego, że to był pewien szerszy proces.
I na sam koniec, naczelnik Marek Rabiega. Panie naczelniku, powiedzmy, jak długo będzie prowadzone śledztwo? Czy jeszcze można się zgłaszać? Jaką drogą można docierać do IPN-u w Szczecinie?
Każdą. I telefonicznie, mailowo, pisemnie. Każda droga dotarcia jest dobra. Śledztwo na pewno będzie długotrwałe, ma wielowątkowy, wielopodmiotowy zakres. Tu jest mowa o tych zaprzepaszczonych latach. No, należy pamiętać, że tak naprawdę możliwość badania tych zbrodni otworzyła się w roku 90, tak? Czyli te lata już były zaprzepaszczone w momencie, kiedy można było zacząć w tym zakresie jakąś działalność. Natomiast ja do końca nie podzielam tego poglądu, iż to nieodwołalnie zaprzepaściliśmy ten okres. Myślę, że ta konsekwentna praca różnych środowisk, praca naukowców, także nas, prokuratorów, będzie powodować, iż stopniowo będzie się to przebijać do świadomości Polaków, do świadomości młodzieży i w dłuższej perspektywie przebije się i utrwali, tak jak te zbrodnie związane z Powstaniem Warszawskim czy z Katyniem. Natomiast śledztwo, naprawdę trudno powiedzieć, jaki jest okres, jaki będzie okres jego trwania, kiedy będzie możliwe jego zakończenie i podsumowanie.
Za kilka dni, drodzy Państwo, będziemy dużo rozmawiać o 17 września 1939 roku. Warto pamiętać, co wydarzyło się w latach 1937-38. Według danych ekspertów 200 tysięcy Polaków zostało zamordowanych. Za dziś bardzo gorąco dziękuję. Przy telefonach byli wybitni znawcy, dr Tomasz Zomer, autor książek Rozstrzelać Polaków, Ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim, Dokumenty z Centrali, Operacja Antypolska NKWD 37-38, Geneza i Przebieg Ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Życzymy dobrej nocy.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich.
Bardzo gorąco dziękujemy i profesor Mikołaj Iwanow, historyk związany z Uniwersytetem Opolskim oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. książki Zapomniane Ludobójstwo, Polacy w państwie Stalina, Operacja Polska 37-38. Bardzo gorąco dziękujemy, panie profesorze, pozdrawiamy.
Dziękuję
gorąco.
Również.
Dobrej nocy. A w studiu byli dr Maciej Maciejowski, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.
Dziękuję bardzo.
I Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
My również dziękujemy, kłaniamy się nisko, życzymy dobrej nocy, do usłyszenia, do jutra.